Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Godzinki, zarys historii i struktura. W najbliższą niedzielę, pierwszą Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent, czyli czas oczekiwania na narodzenie wcielonego Syna Bożego, w polskiej tradycji przeżywamy w klimacie maryjnym, czego szczególnym wyrazem są codzienne, wczesnoporanne msze święte o Matce Bożej, zwane roratami, od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście Rorate Celi De Super, czyli niebiosa spuśćcie rosę. Gdzieniegdzie można spotkać dość dziwaczny eksperyment duszpasterski, polegający na tym, że wbrew wielowiekowej tradycji odprawiania rorat przed wschodem słońca, celebruje się je jako mszę świętą wieczorową. Na maryjny charakter Adwentu wyraźnie wskazują teksty liturgiczne, zwłaszcza w ostatnich 7 dniach Adwentu, jak również przypadające zawsze w Adwencie 8 grudnia uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tę prawdę dogmatyczną, że Maryja jako jedyna spośród ludzi od chwili swego poczęcia była całkowicie wolna, uchroniona od grzechu pierworodnego ze względu na jej wybranie przez Boga na Matkę Syna Bożego, uroczyście ogłosił błogosławiony papież Pius IX właśnie tego dnia, 8 grudnia 1854 roku. Z kolei, jak zauważył święty Jan Paweł II podczas audiencji dla Polaków 12 czerwca 1996 roku, tej prawdzie dogmatycznej poświęcone są godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Właśnie w Adwencie wybrzmiewają one szczególnie wymownie. Na ich temat święty papież powiedział wówczas, że są to teksty piękne poetycko i głębokie teologicznie. Ja bardzo lubię je śpiewać, przypominać sobie, podkreślił Jan Paweł II. Nieprzypadkowo więc kilka najbliższych audycji przypadających właśnie w okresie Adwentu poświęcimy tej szacownej i pięknej praktyce pobożności maryjnej, jaką są godzinki i ich śpiewanie. Najpierw zajmijmy się ich historią. Od razu trzeba zaznaczyć, że trudno ustalić pochodzenie godzinek. Przed wiekami śpiewane były bowiem w całej Europie, a obecnie chyba już tylko w Polsce i być może, że nie we wszystkich kościołach. Badacze historii godzinek wskazują dwa hipotetyczne ich źródła. Według jednych pierwowzorem godzinek jest mały modlitewnik pod łacińskim tytułem Hortulus Anime, czyli Raj Duszy, opracowany przez jednego z benedyktyńskich mnichów. Modlitewnik zawierający modlitwy po łacinie i po niemiecku, a wśród nich małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny. Dziełko zostało opublikowane w Strasburgu w 1498 roku i miało szereg wydań w językach europejskich, także po polsku. Polskiego opracowania godzinek podjął się Biernat z Lublina. Drukiem ukazało się ono w Krakowie w 1513 roku. Jest to pierwsza książka w języku polskim opublikowana właśnie po polsku i do tego jest to pierwszy śpiewnik mszalny, który w kolejnych wiekach miał kilka wydań, co wskazuje na jego popularność i popularność zawartych tam pieśni, a więc także małego oficjum, które z czasem przybrało nazwę godzinek z uwagi na układ treści przypominający tak zwane godziny kanoniczne, według których duchowni odmawiają swoje modlitwy liturgiczne, czyli tak zwany brewiarz. Według innych badaczy historii godzinek, ich najstarszym pierwowzorem było dzieło pod tytułem Sicut Lilium Leonarda Nogarola, zmarłego w 1425 lub 1433. To był franciszkanin z Werony i zarazem notariusz stolicy apostolskiej w Rzymie, który znany był z żarliwej czci i obrony prawdy o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. To nabożeństwo zatwierdził w 1475 roku papież Sykstus IV. Tekst godzinek przypisuje się także świętemu Alfonsowi Rodriguezowi, zmarłemu w 1617 roku, który pozostawił łaciński utwór pod tytułem Officium Parvum Conceptionis Immaculate Beate Virginis Mariae, zatwierdzony przez papieża Pawła V w 1615 roku. Zaraz po tym w Krakowie ukazało się jego polskie tłumaczenie. Niezależnie od źródła, godzinki były szeroko rozpowszechnione w Europie już od XVI wieku. Można powiedzieć, że niewiele tekstów modlitewnych zyskało tyle sympatii ze strony wiernych, co godzinki, i miało tak wielkie znaczenie w historii duchowości, jak ta śpiewana medytacja. Szczególnie mocno zakorzeniły się one w pobożności ludowej Polaków. Były bowiem śpiewane zarówno na Wawelu, jak i w ubogich wiejskich chatach. Wiadomo na przykład, że chętnie codziennie śpiewał je król Zygmunt III Waza. Popularność godzinek w Europie zaczęła słabnąć po Soborze Watykańskim II, którego troskę o odnowienie liturgii i uczynienie jej źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego na Zachodzie odczytano błędnie jako powód do eliminowania wszelkich form pobożności, zwłaszcza maryjnej. Na szczęście w Polsce przetrwał zwyczaj śpiewania godzinek, zwłaszcza w kościołach przed pierwszą niedzielną mszą świętą, czasem tradycyjnie nazywanej prymarią, a także śpiewania godzinek po domach. Ja na przykład z mojego dzieciństwa pamiętam, że zawsze, szczególnie w niedzielę, budził mnie śpiew godzinek mojej babci czy mojej mamy. Do podtrzymywania tej pięknej tradycji prymas tysiąclecia i Komisja Liturgiczna Konferencji Episkopatu Polski wydała dwie instrukcje. Jedna z 30 października 1972 roku i druga z 8 lutego 1979 roku. Warto też zaznaczyć, że polski tekst godzinek jest najbliższy wersji oryginalnej, podczas gdy rzadko stosowane wersje anglo- i francuskojęzyczne oraz odprawiane u dominikanów małe oficjum ku czci Najświętszej Marii Panny zostały zmodyfikowane, ubogacone i znacznie poszerzone przez recytację psalmów, przez czytania biblijne oraz patrystyczne komentarze. Warto nadmienić, że w pobożności ludowej tu i ówdzie są w użyciu godzinki do Pana Jezusa czy do świętych. I tak na przykład oprócz godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny najbardziej znane są godzinki do serca Pana Jezusa, do świętego Józefa, świętego Michała Archanioła czy świętej Marii Magdaleny. Jak wspomniałem, nazwa tej maryjnej pobożności, godzinki, wiąże się z ich strukturą, będącą odwzorowaniem modlitwy liturgicznej. I tak jak brewiarz ma na celu uświęcenie czasu i pracy, tak samo poszczególne części godzinek, rozłożone na różne pory dnia, miały zachęcać do wiązania modlitwy i pracy. Trzy pierwsze godzinki, czyli jucznię, prymę i tercję, powinno się śpiewać rano, sextę w południe, nonę około godziny 15, nieszpory wieczorem, a kompletę przed snem. Zwykle jednak ze względów praktycznych wszystkie siedem części śpiewa się jedną po drugiej. Wypada przypomnieć, że zarówno w dawnym brewiarzu, jak i w godzinkach występują łacińskie nazwy poszczególnych części odpowiednio do godzin liczonych według żydowskiego i wczesnochrześcijańskiego układu czasu liczonego od wschodu słońca, a więc mniej więcej od godziny 6 rano. Tak więc tercja, czyli trzecia godzina, to nasza godzina 9. Sexta, czyli 6 godzina, to południe. Nona, czyli 9 godzina, to nasza godzina 15 i tak dalej. Według tego samego schematu opisana jest przecież męka pańska. Pierwszą godzinkę otwiera wezwanie: zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Po nim następuje wezwanie powtarzane przed każdą kolejną godzinką z wyjątkiem komplety, a więc słowa: przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Wezwanie dopełnia znana doksologia, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. To wezwanie odpowiada brewiarzowemu invitatorium, czyli słowom: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, słowom, którymi rozpoczyna się każdą kolejną część brewiarza. Po wstępie, po tym wymienionym wstępie, śpiewa się hymn obfitujący w obrazy i metafory biblijne. Dopełnia go inny w każdej części dialog kantora z wiernymi, który podsumowuje treść hymnu. Po tym kantor śpiewa orację, która powtarza się w każdej części, znowu z wyjątkiem komplety i końcowego ofiarowania godzinek. Orację dopełnia drugi dialog kantora z ludem, który kończy się wspomnieniem zmarłych: a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Omawiając strukturę i treść godzinek, wypada zatrzymać się przy ich ostatniej części, czyli komplecie i ofiarowaniu godzinek, gdyż różni się ona od pozostałych części. Dotychczasowe wezwanie „Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy” poprzedzają słowa: „Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci”. Potem następuje kolejny hymn i dialog kantora z ludem zwieńczony oracją. Końcowe ofiarowanie godzinek odznacza się nie tylko inną strukturą, ale także melodyką. Rozpoczyna się śpiewem: z pokłonem, Panno Święta, ofiaruję Tobie, dopełnionym krótkim responsorium i własną oracją, po której następuje jeszcze jeden dialog kantora z ludem. Ostatecznie godzinki zamyka ta sama oracja, którą słyszymy we mszy świętej w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wszakże są to godzinki o niepokalanym poczęciu. Obserwuje się występowanie pewnych drobnych zmian w tekście godzinek i ich melodii. Te ostatnie najczęściej są odzwierciedleniem bądź to lokalnych tradycji, albo muzycznych umiejętności organisty. Mimo tych drobnych odstępstw od modelowego wykonania godzinek, jakie możemy usłyszeć chociażby na antenie Radia Maryja każdego dnia rano, trudno w naszych kościołach parafialnych nie rozpoznać tej rzewnej melodii chwytającej za serce i pięknej poezji opartej na Biblii.